A my teraz od polskiej polityki zajmiemy się polityką europejską, też Polski, oczywiście dotyczącą i dotykającą. Naszym gościem profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry naszym radiosłuchaczom.
Panie profesorze, karierę zrobiła wypowiedź ostatnia Donalda Tuska, karierę medialną oczywiście, który powiedział, że zaraz po wyborach pojedzie do Brukseli i odblokuje fundusze na Krajowy Plan Odbudowy. Co to są za słowa, co one świadczą i w jakiej procedurze osoba po wyborach, jeszcze nie będąca premierem, może odblokować fundusze europejskie? Jest jakaś taka prawna procedura, panie profesorze?
Panie redaktorze, no jako prawnik staram się mieć litość nad niewiedzą prawniczą polityków, no ale tutaj trudno się powstrzymać przed jakimś komentarzem. Ktoś traktuje Unię Europejską jako swoją taką kieszonkową organizację polityczną, która, jak rozumiem, ma komuś pomóc dojść do władzy, abstrahując od tego, kto w Polsce powinien rządzić, bo to suweren wybierze podczas wyborów, ale taka nachalna agitacja przedwyborcza, bo tylko w takich kategoriach to można traktować, zapewniam państwa, że nie ma nic wspólnego z Unią pojmowaną jako organizacją prawną, chyba że ta wiedza podręcznikowa aż tak się rozmywa z rzeczywistością i gdyby to, co pan redaktor nam teraz powiedział, miałoby być rzeczywistością, no to rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś organizacją, no ale nie tą, którą w podręcznikach opisujemy jako profesorowie.
Mówi się, że te środki są wstrzymywane bezprawnie. Opozycja wskazuje na polski rząd jako ten, który przecież nie złożył odpowiednich dokumentów niezbędnych, aby dokonać płatności.
No tu z tymi dokumentami jest pewien niuans. Polska niepotrzebnie wdała się w pewne negocjacje. To było zbędne. Po prostu Polska za bardzo zaufała Unii Europejskiej, począwszy od słynnego szczytu w lipcu 2020 roku, gdy powstał instrument odbudowy szczytu unijnego. No nie mieliśmy zbyt duże jako państwo zaufanie do kierownictwa, nie do Unii, tylko do obecnego kierownictwa Komisji Europejskiej. Proszę tego nie mylić z Unią. Dzisiaj to kierownictwo jest. Zapewniam państwa, że jutro tego kierownictwa nie będzie, a Unia, ufam, że będzie Unią i rzeczywiście zasada lojalności, zasada niewciągania w zbędne debaty, negocjacje przejdzie do historii. Ten przykład Polski, instytucje unijne, następcy obecnego kierownictwa instytucji unijnych, bo to nie tylko Komisja Europejska, ale powiedzmy Rada złożona z ministrów państw członkowskich, że będą się wstydzić tego, co robią wobec Polski. Zwłaszcza, proszę państwa, zwłaszcza po tym, co się stało półtora roku temu, po napaści Ukrainy, Rosji na Ukrainę, jak się Polska wobec Ukrainy zachowała, jaka była pasywność instytucji unijnych, zwłaszcza gdy rozstrzygały sprawy, gdy wszyscy czekali, no za wyjątkiem może Polaków, że Ukraina po kilku dniach padnie. Myśmy inaczej się zachowali. Instytucje unijne nic nie miały wtedy kompletnie do zaproponowania, a później blokowały nam fundusze unijne. Każdy fundusz zablokowany dla Polski oznacza większą śmiertelność Ukraińców, bo my nie możemy im pomóc fizycznie. Nawet jak ktoś mi powie, że z tych funduszy na odbudowę gospodarki po COVID-zie nie możemy Ukraińcom pomagać, no to jak nie mamy swoich pieniędzy na odbudowę gospodarki po COVID-zie, no to siłą rzeczy mniej możemy Ukraińcom pomagać. Unia Europejska ma krew na rękach w obecnym kierownictwie tej Unii, bo o tym mówimy, jeśli wstrzymuje w warunkach, gdy Polska jest przyfrontowym państwem, wstrzymuje nam pomoc. To się nie mieści w historii integracji europejskiej i przejdzie, jako zakładam, karta wstydliwa, a każdy polski polityk, który podstawia nogi na zasadzie, że żaba postawia nogi, gdy konie kują, no to współczuję takim politykom i wyborcom.
Panie profesorze, sygnały takie płyną z Unii Europejskiej, od jej najwyższych przedstawicieli, że Unia Europejska musi się jednak bardzo dynamicznie, bardzo szybko zmieniać, że Unia Europejska potrzebuje dalszej integracji i rozszerzenia. Pan Michel powiedział, że no właściwie do roku 2023, do roku 2030 Unia powinna się znacząco rozszerzyć. Jakie to są sygnały i w którym kierunku w tej chwili Unia będzie zmierzać?
No, punkt ciężkości na pewno po 24 lutego, półtora roku temu, przeniósł się na tę część naszą świata. Polska stała się stolicą moralną Unii Europejskiej. Kijów jako państwo, które aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej. No, stowarzyszenie takie na poważniej, integracja jakaś nawet nie na zasadzie może od razu członkostwa, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby Unia nie przyjęła Ukrainy po tym, jak Ukraina walczy za Unię. Przecież Ukraińcy dzisiaj walczą za nas. Przecież stwierdzenie świętej pamięci prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, że dzisiaj tam te państwa, a później może być kolej na nasze państwo, to przecież na naszych oczach ten scenariusz się przybliża. A więc ciężar gatunkowy Polski jako państwa tego, który realnie najbardziej pomaga i na początku wojny zwłaszcza pomagał Ukraińcom, wzrośnie. I to z nami pan Michel niech to uzgadnia, a nie z tymi eurourzędnikami, którzy blokując pomoc Polsce sprzyjają Putinowi, stając się jego faktycznymi pomocnikami.
A z drugiej strony Emmanuel Macron mówi, że oczywiście rozszerzenie tak, ale na różnych etapach członkostwa, cały czas wracając do idei, żeby byli członkowie różnej kategorii, jedni szybsi, drudzy wolniej się integrujący. To jest dla Polski zagrożenie, tego typu pomysł na budowanie Unii Europejskiej.
Ja trochę nie rozumiem, dlaczego brakuje takiego istotnego stanowiska Polski w tej debacie. Pan Macron akurat za swoje liczne telefony do Putina w czasie wojny teraz, no, na litość boską, mógłby skorzystać z prawa do milczenia i może dobrze byłoby, żeby nasi politycy podpowiedzieli panu prezydentowi Francji, gdzie jego miejsce w szeregu jest, po tym jak Francja naruszała embargo po aneksji Krymu na współpracę z Rosją. To chyba Francja powinna stać się państwem drugiej kategorii, jeśli na tym świecie istnieje jakieś elementarne poczucie sprawiedliwości, chyba że sprawiedliwość to jest to, o czym wszyscy mówią, a nikt tego nie widział. No to jeśli Macron na to liczy, no to chyba w tym kierunku to idzie.
To jeszcze wróćmy na nasze krajowe podwórko, ale powiązane z polityką unijną. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeżeli tylko jego partia wygra wybory, to dokończy reformę sprawiedliwości. Z drugiej strony to jest ta reforma, która budzi bardzo poważne, może i największe wątpliwości w Komisji Europejskiej. Jakie pole manewru ma polski rząd? Jakie instrumenty będzie Komisja wykorzystywać, aby z kolei swoją wizję wymiaru sprawiedliwości nad Wisłą zaprowadzić?
Ja nie znam się na polityce, znam się na prawie. Wiem, że w traktatach unijnych nie ma kompetencji instytucji unijnych zapisanych do tego, żeby zajmować się kwestiami reformy sądownictwa. Traktaty milczą na temat niezawisłości, bezstronności sądownictwa. W przeciwieństwie na przykład do innego systemu prawnego, do którego Polska z początkiem lat 90., w 93. przystąpiliśmy, do systemu Rady Europy. W Europejskiej Konwencji jest to zapisane. Natomiast to jest odrębna organizacja, Unia Europejska, i instytucjom unijnym zgodnie z traktatami nic do tego, jak ma wyglądać reforma sądownictwa w Polsce. To jest jawne bezprawie, ingerencja w nasz wymiar sprawiedliwości. No może w przyszłości tak będzie, że traktaty się zmienią, ale oni na razie stosują tak zwaną teorię kompetencji pełzających, czyli tak, przypisują sobie to, czego nie ma w traktatach. A zgodnie, jak to pięknie mówi niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny, Herren, czyli panami traktatów, nie są instytucje unijne, są państwa członkowskie. Warszawa jest między innymi panem traktatów, a nie Bruksela rozumiana jako siedziba instytucji unijnych.
A z drugiej strony jest tak, że Unia różne sobie kompetencje przypisuje, wczytując czy wyczytując je z różnych dość ogólnie zapisanych artykułów traktatów europejskich. Na ile jest tak, że na przykład polskie sądownictwo no, może być objęte, może być przedmiotem dochodzenia komisji, która mówi, no muszą być wspólne zasady, muszą być niezależne sądy, bo to się wpisuje chociażby w artykuł 2 traktatu unijnego.
Panie redaktorze, wykonuję, tak się składa, też zawód adwokata. Co tydzień jestem w kilku sądach w Polsce. Ja nie widzę potrzeby takiej ingerencji, że u nas coś się dzieje z niezawisłością sędziów, niezależnością sądów, bezstronnością sądownictwa. To jest obrażanie całej rzeszy sędziów, przed którymi staję jako adwokat na co dzień. No niech te instytucje unijne, zapraszam jakiegoś komisarza, niech pojedzie ze mną do sądu. O, dzisiaj będę w sądzie okręgowym w Jeleniej Górze, jutro też będę w sądzie w Jeleniej Górze, pojutrze będę w Katowicach, w piątek będę w sądzie okręgowym we Wrocławiu. Zapraszam, zobaczą, że te sądy działają, że tam nie ma białych niedźwiedzi. Są normalni ludzie, którzy orzekają w togach sędziowskich. Byłem przez wiele lat dziekanem w Londynie, byłem dziekanem na uczelniach w Brukseli. Porównuję to, no jest trochę, mogłoby być trochę szybciej u nas, ale Włosi też mają na przykład olbrzymie problemy z opieszałością sądów. Mogłoby być szybciej, ale żeby tak gremio wszystkim sędziom czy znacznej rzeszy sędziów zarzucać, że oni nie są sędziami, to jest czyste politykierstwo. Nie boję się tego słowa. To jest czyste politykierstwo, to jest zastępowanie prawa polityką i tak definiuje politykierstwo na użytek naszej rozmowy.
Panie no ale doktorze. To jeszcze na koniec musimy wspomnieć, że ostatnio odbyła się nadzwyczajna sesja KRS-u, Krajowej Rady Sądownictwa, na której minister Ziobro mówił, że jest kłopot z sędziami, że polityka wdziera się do sądów i że jest potrzebna pilna reforma. To jak to rozumieć w takim aspekcie, panie profesorze?
Oczywiście część sędziów jest zachęcanych do tego, żeby donosić na Polskę, że coś się tu źle dzieje. Sam będąc pełnomocnikiem Polski przed Trybunałem w Luksemburgu to obserwowałem. A i oczywiście jeśli pan minister zgodnie z artykułem 4 Konstytucji ma władzę, bo suweren sobie tak życzył, to pan minister ma uprawnienie do tego, żeby referować, jaką wizję reformy sądownictwa sobie wyobraża. Ale nie jest tak, że dzisiaj polskie sądy nie działają. Tego żaden przecież minister w Polsce nie mówi. Mówi, że powinny lepiej działać. I ja też mówię, że powinny lepiej działać. Powinno to się szybciej dziać. Powinny sądy być wolne od polityki. Powinny być sądy apolityczne. Ja jako adwokat też staram się być apolityczny. Nawet w tej naszej rozmowie przecież nie używam nazw partii politycznych. Staram się jak najmniej mieszać do polityki. Niestety sędziowie zachęcani, zwłaszcza przez sędziów niemieckich, nasi sędziowie, to chcę powiedzieć. Proszę Państwa, gdy to mówię, że sędziowie niemieccy napuszczają sędziów polskich na Polskę, to za chwilę będzie tak, jak w zeszłym roku było, że zbiera się Zarząd Federalny Stowarzyszenia Sędziów Niemieckich i wydaje uchwałę potępiającą mnie, imiennie mnie, profesora Waldemara Gontarskiego. Takie upolitycznienie sędziów niemieckich jest, którzy to sędziowie wciągają polskich sędziów w debatę polityczną, w politykierstwo, zastępowanie prawa polityką. Podam taki przykład. Nim ta uchwała sędziów niemieckich została wydana, to podczas debaty w jednych z polskich telewizji niepublicznych, w której uczestniczyłem, polski sędzia już miał tą uchwałę, nim jeszcze sędziowie niemieccy uchwałę potępiającą mnie przyjęli. Oczywiście to pokazuje skalę próby upolitycznienia sędziów. Nie jestem rzecznikiem prasowym pana ministra, ale jak sobie wyobrażam jako adwokat, pan minister miał to na myśli, żeby przeciwdziałać takim zakusom zastępowania prawa polityką.
O czym mówił profesor Waldemar Gontarski, adwokat, prawnik, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 7:48. Przed nami jeszcze jeden temat i to też pasjonujący, bo związany ze szpiegostwem, szpiegami i działaniami służb specjalnych, dezinformacją. Tak więc będzie się działo, ale zanim się będzie działo, to zagrać.